No właśnie, jaki jest ten świat? Spytam szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, doktora Adama Eberharda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan podobno wie, kiedy skończy się wojna.
Nie, nie, mam tylko pewne przypuszczenia, że to będzie jeszcze trwało bardzo długo, wiele lat.
A to nas pan uspokoił, jak zawsze.
Ale być może z taką różną intensywnością, że tak powiem. To znaczy, myślę, że Rosja będzie chciała na tym etapie zająć obwód doniecki, ługański, południe Ukrainy, a później na przykład ogłosić zawieszenie broni i grać na wyczerpanie Ukrainy, przygotowując się do kolejnej wojny.
Grać na gospodarcze wyczerpanie Ukrainy.
Nie tylko gospodarcze, również gospodarcze, przede wszystkim gospodarcze. Pamiętajmy, że przecież jest nałożona blokada na port w Odesie, kluczowy ukraiński port, ale też no, na to, że morale ukraińskich obrońców, społeczeństwa się posypie. No, ta wojna trwa już od 3,5 miesięcy. Ukraińcy walczą no, trochę tak na oparach adrenaliny. Niezwykle dzielnie, bitnie i tak dalej. No ale też proszę pamiętać o kosztach, które ta wojna dla Ukrainy niesie.
Dobrze. Wie pan, bardzo trudno czasami przebić się przez taką blokadę informacyjną, albo raczej przez propagandę, którą obie strony uprawiają. I ja mam takie wrażenie jako dziennikarz, kiedy próbuję się dowiedzieć, co tam jest, że nie jest aż tak dobrze, prawda? Nie jest aż tak dobrze, jak mówią Ukraińcy i zdecydowanie nie jest tak dobrze, jak przedstawiają to Rosjanie.
Tak. Tak, to znaczy po pierwsze Ukraina swoją niezwykle skuteczną polityką informacyjną, która miejscami graniczyła z propagandą sukcesu, troszkę chyba sobie problemów sprowokowała. To znaczy gdyby powstało wrażenie, że Ukraina wygrywa, a skoro wygrywa, to niekoniecznie musimy...
To nie musimy się tak spinać, żeby jej wysyłać broń.
Tak, to wystarczy, żeby kanclerz Niemiec mówił, że dostarczy broń, a czekał, aż nie będzie to potrzebne, prawda? Natomiast no dzisiaj ten język ukraińskich komunikatów, on się wyraźnie zmienił i mamy dużo bardziej...
I tu pan pozwoli, że wyjdę w słowo, bo prezydent Zełenski jakby na potwierdzenie pańskich słów tydzień temu powiedział, że no nie sądzę, byśmy byli w stanie odzyskać wszystkie obszary w drodze walki zbrojnej. Gdybyśmy się na to zdecydowali, stracilibyśmy setki tysięcy ludzi. To jest takie przygotowanie Ukraińców na to, że no nie liczcie, że uda nam się odzyskać wszystko, co straciliśmy.
I to jest troszkę odpowiedź na pierwsze pana pytanie. To znaczy myślę, że rosyjski scenariusz zakładający zajęcie 3-4 ukraińskich obwodów, a następnie grę na czas, to jest taki scenariusz, który spowoduje, że Ukraina nie będzie miała sił, aby odzyskać, a jednocześnie Rosja będzie miała czas, aby się przeorganizować, przygotować i zaatakować ponownie, bo to, co wiemy, i to jest akurat pozytywny element tej wojny, no, Rosja nie zrealizowała w najmniejszym stopniu swoich celów, które postawiła 24 lutego.
Moje pytanie właśnie, chciałem powiedzieć, jesteśmy tacy mądrzy, a cofnijmy się o 4 miesiące i wtedy po pierwsze nie wierzyliśmy, że będzie wojna, prawda? Większość analityków mówiła, nie, no nie, Rosjanie się nie zdecydują. Dobrze, zdecydowali się, ale jeśli już, to wszyscy mówili, jak te w ciągu pierwszych 2 dni, no, że Rosjanie postawili sobie ambitne cele w 3 dni zająć Kijów i w tydzień zakończyć wojnę.
Tak, znaczy Rosjanie popełnili pełno błędów, znaczy nie docenili bitności siły oporu Ukraińców, uwierzyli w te bajki Putina na temat jednego narodu ukraińsko-rosyjskiego. Więc pod tym względem ci analitycy, którzy nie przewidywali rosyjskiej ofensywy na pełną skalę, mieli rację. Natomiast no tak, no, Rosja postawiła sobie w tej wojnie cel zniszczenia państwowości ukraińskiej, a właściwie najchętniej to i narodu ukraińskiego. I tego nie osiągnie. I tego jak gdyby pod tym względem ta operacja jest nieudana, no ale zniszczenia, które zada Ukrainie i koszt, który Ukraina będzie płaciła za tą wojnę, no już jest dzisiaj gigantyczny.
7:56 moim gościem jest dr Adam Eberhard, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. No i pytanie o to, o czym pan wspomniał, czyli o port w Odessie. On jest kluczowy dlatego, że bez eksportu zboża, po pierwsze, Ukraina padnie gospodarczo już do reszty, a po drugie, no, światu grozi klęska głodu. Polska jest w stanie przewieźć 1,5 miliona ton ziarna miesięcznie. Ukraina potrzebuje minimum 4,5-5.
Znaczy tak, my jesteśmy maksymalnie 1,5 miliona. To niestety problemy są, to znaczy są wąskie gardła infrastrukturalne, brak elewatorów zbożowych na Ukrainie do utrzymania tego zboża, brak infrastruktury granicznej, brak wagonów zbożowych, infrastruktury portowej.
Przede wszystkim w tej chwili brakuje jednej prostej
portu w Odessie.
Kluczowej rzeczy, właśnie. I teraz pytanie, panie doktorze, no czy świat jest w stanie zmusić Rosję, bo przecież nie prośbą, tylko zmusić Rosję, nie wiem, amerykańskimi okrętami wojennymi, brytyjskimi.
Żeby odblokować Odesę?
Właśnie.
Nie. Znaczy dzisiaj toczone są takie różne gry w postaci negocjacji turecko-rosyjskich. Rosja próbuje udawać, że jest chętna, tylko Ukraińcy się nie zgadzają, ale to jest, proszę państwa, taka stara rosyjska taktyka, to znaczy zrobić 10 kłopotów, otworzyć 10 frontów, potem w ramach dobrej woli rozwiązać jeden kłopot, zaoferować rozwiązanie dwóch kolejnych, ale w zamian za coś, natomiast pozostałych 7 zostawić nierozwiązanych. I dokładnie to obserwujemy dzisiaj w przypadku portu w Odesie. Wszelkie zapowiedzi rosyjskie odblokowania tego portu moim zdaniem są bałamutne, bo Rosji zależy na tym, aby Ukraina dusiła się gospodarczo. Pamiętajmy, przez Odesę 2/3 eksportu ukraińskiego przed wojną szło, w tym 99% eksportu zbóż.
No dobrze, to co w takim razie można zrobić? Czy można zrobić cokolwiek? Czy port w Odesie pozostanie zablokowany?
Moim zdaniem zostanie zablokowany.
A to oznacza śmierć dla Ukrainy, a dla wielu ludzi w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie realnie śmierć głodową.
A być może również kryzys migracyjny, bo to jest oczywiście rosyjska strategia, żeby brak zbóż wygenerował niepokoje społeczne.
Migracyjny, czyli głodni ludzie z północnej Afryki ruszą
do Europy. No oczywiście wiadomo, że będziemy starali się jakoś to zboże z Ukrainy sprowadzać. Ograniczenia są zarówno infrastrukturalne, jak mówiłem, na polskiej granicy, również na rumuńskiej. Port w Konstancy też ma swoją ograniczoną wydolność, ale no i poza tym oczywiście Rosjanie nie pomagają. To znaczy Rosjanie będą pomimo pięknych słów na temat odblokowywania połączeń transportowych, będą wszystko wstrzymywać.
Panie doktorze, kto pana zdaniem to powiedział? Nie widzę powodu, by za cokolwiek przepraszać i nie będę przepraszać.
Angela Merkel?
1-0 dla pana. Oczywiście.
A to akurat w tą grę ciężko z panem redaktorem zwykle wygrać, ale...
Ale Angela Merkel jest dość łatwym i oczywistym tropem. Angela Merkel mówi, że nie widzi powodu, żeby za cokolwiek przepraszać, bo ona niczego nie zrobiła złego. Chciała dobrze w końcu. A Olaf Scholz, i to powiem szczerze, troszkę mnie zamurowało, bo albo ja czegoś nie wiem, albo Olaf Scholz jest naprawdę niezłym zawodnikiem, bo on powiedział, że Niemcy są liderem dostaw broni na Ukrainę.
Tak, to ja mam takie wrażenie, że jak się wiele, wiele razy powie, że się coś dostarcza, to po pierwsze można uwierzyć w to, a po drugie już wszyscy myślą, że rzeczywiście dostarczają.
Realia. Panie doktorze, jakie są realia?
Realia są takie, że Niemcy dostarczają teraz jakieś haubice, trochę granatników, ale ta cała opowieść Scholza o wsparciu wynika z tego, że na początku kwietnia, to ile to było miesięcy temu, 2 czy 3, Niemcy zapowiedzieli pakiet pomocy wojskowej w wysokości 1,4 miliarda euro. No tylko to jest wszystko na papierze. To są wszystko na papierze, a potem jak
Niemcy
przygotowano...
Niemcy nie pomagają Ukrainie?
Znaczy bardzo wyraźnie widać, że strategia Scholza, która jest przede wszystkim warunkowana pewnym układem sił w socjaldemokracji niemieckiej, jest grą na wyczekanie.
Niemcy grają na wyczekanie, a my nie czekając przechodzimy do internetu rmf24 interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z doktorem Adamem Eberhardem, słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Dokończmy ten wątek niemiecki, wie pan, bo to jest ważna sprawa, bo nie popadając w łatwe oskarżanie innych, bo my Polacy jesteśmy fajni, a inni są źli, no to czy Niemcy nie widzą daleko posuniętego zagrożenia, że z Putinem to jednak nie są żarty, że tego niedźwiedzia rosyjskiego nie da się obłaskawić po prostu.
Tu jest chyba kilka elementów. To po pierwsze rzeczywiście to są te stare kolejny niemieckiej Ostpolitik, która polegała zawsze na dialogu, na angażowaniu partnerów rosyjskich, na szukaniu kanałów, utrzymywaniu kanałów nawet w najtrudniejszych czasach. To po drugie jest oczywiście kwestia pewnego takiej demilitaryzacji mentalnej i realnej Niemiec, które armii właściwie nie mają, które specjalnie do wielkiej uwagi do tego nie przywiązywały, licząc, że doszło do końca historii wojna, to w Europie to już
no dobrze, ale Francja taka nie jest. Francja ma armię, Francja ma broń atomową, Francja ma ogromne ambicje na świecie. I jak przychodzi co do czego, to jedyne, co ma do zaoferowania, to 100 rozmów Macrona z Putinem. Oni codziennie gadają ze sobą?
To prawda.
On gra z Putinem częściej niż z żoną?
I to jest pułapka oczywiście, bo to dialogowanie, prawda, ten myślenie elit zachodnich o tym, że trzeba otrzymywać kanały dialogu. Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, aby dyplomacja się opierała o rozmowach, prawda, ale chodzi o to, aby nie dawać złego sygnału. To znaczy rosyjska kultura strategiczna postrzega nadmierną skłonność do kompromisu jako słabość. I to jest kłopot. To znaczy, czym więcej dzwonimy...
Nie chciałbym pana to teraz dotknąć, ale skoro pan to wie, to czy nie wie tego nikt we Francji, nie wie tego nikt w Niemczech?
No, ale to też jest kwestia pewnego wyparcia, to jest kwestia pewnych tradycji myślenia o polityce, to jest pewne też oczywiście kalkulacje wewnątrzpolityczne. No, proszę pamiętać, że my rozmawialiśmy przed chwilką na temat kryzysu żywnościowego, który nas czeka. To znaczy cierpliwość społeczna na Zachodzie, ona będzie topniała.
Wielka inflacja. Co to znaczy?
To znaczy empatia wobec losu mieszkańców Siewierodoniecka.
Będą mieli w trąbie Ukraińców, bo chleb im podrożeje, tak?
No będą mieli może nie tak bardzo w trąbie, natomiast będą mieli rosnąca koncentracja na sytuacji wewnętrznej w państwach Europy Zachodniej, a skoro tak, no to politycy muszą jak gdyby z wyprzedzeniem reagować.
Znaczy, ale mam wrażenie, niech się pan nie gniewa, że w takim razie politycy francuscy nic innego nie robią, tylko już się martwią o to, że bagietki podrożeją.
No tak, no ale oni są wybierani przez mieszkańców Francji, a nie ukraińskiego Donbasu.
To jasne. I w Polsce przecież też tak jest. To jest normalne.
Ale my mamy poczucie zagrożenia ze strony Rosji. My mamy zrozumienie dlatego, że Ukraińcy prowadzą wojnę troszeczkę zastępczą.
A myślę, że dobry. Odwróćmy to geograficznie, że gdyby Hiszpania oszalała, doszliby tam do władzy jacyś krwiożerczy wariaci, ruszyli na Francję, wywołali z nią wojnę, odbijając kraj, nie wiem, kraj Basków.
Nie. No to ale nie musimy rysować takich scenariuszy.
To co, to my byśmy uważali, nie, spoko.
Panie redaktorze, nie trzeba takich scenariuszy, że każda ruchawka gdzieś po francuskiej Afryce oczywiście generuje nieporównywalnie większe zainteresowanie francuskiej polityki.
Ale
prawda?
Francuskie pytanie jest, czy gdyby tak było, gdyby oszaleli Hiszpanie, to czy Polacy też mieliby wszystko w nosie? Uważalibyśmy, no, nie, dobra, to daleko już.
No myślę, że nie byłoby tyle flag hiszpańskich na balkonach, francuskich, tak, na balkonach polskich domów, co jest ukraińskich. No tak, jak gdyby bliższa koszula ciału, no to zrozumiałe.
No dobrze, to porozmawiajmy o czymś bardzo ważnym, bo pan mówił o tym, że ta wojna będzie jeszcze długo trwała.
A tak sinusoida pewnie.
Ale właśnie. W ramach tego, o czym pan mówi, czyli no, przygotowywania do ogłoszenia końca operacji, a w każdym razie militarnego końca tej operacji wojskowej, bo tak mówię, takim językiem posługuje się Kreml, 11 września mają się odbyć wybory w Ługańsku, Doniecku i w Chersoniu, być może jeszcze gdzieś, w sprawie przyłączenia do Rosji.
Tak, referendum. Znaczy, no... Ten scenariusz rosyjski jest absolutnie czytelny. To znaczy oni już się nawet nie będą bawili w tworzenie jakichś chersońskich republik ludowych. To znaczy od razu z automatu będzie aneksja.
Bo przez jakiś czas Doniecką i Ługańską utrzymywali takie
byty kryminalne.
No właśnie, no, bo chciałem powiedzieć pół państwa, ale się ugryzłem w język, bo to...
Byt.
Właśnie taki nie wiadomo co, no.
No tak. To
tutaj rozszerzona baza wojskowa.
To tutaj się oni w ogóle w to nie bawią. To znaczy to, co się dzieje dzisiaj w Chersoniu, w obwodzie chersońskim, to jest taki terror rusyfikacyjny w postaci wprowadzania rubla oczywiście, odłączania ukraińskiego internetu, już nawet chyba tam te połączenia telefoniczne wprowadzili kod rosyjski, prawda, plus 7, a nie ukraiński. Przede wszystkim terror wobec każdego, kto by chciał się przeciwstawić. Jak my czasem mówimy, że ta rosyjska operacja wojskowa, ona ugrzęzła, ona idzie powoli, tak krok za krokiem, no bo tak idzie rzeczywiście, głównie artyleryjsko, potem tam już wchodzą do zrujnowanych miast, ale wolniej niż by chcieli, to proszę zauważyć, jak skuteczna jest Rosja na terenach okupowanych. Właściwie opór, partyzantka ukraińska jest dzisiaj niewielka albo znikoma, choć przecież w pierwszych dniach po zajęciu Chersonia tłumy, tysiące ludzi demonstrowało na głównym placu.
Ale właśnie dlaczego oni wywieźli tych ludzi? Oni oni...
Pojawiają się te informacje o wywożeniu. Ja w nie do końca wierzę w pełni, bo wtedy byśmy mieli różne filmy, zdjęcia z wywiezionych, prawda, gdzieś tam z głębi Rosji. Tam oczywiście są robione obozy filtracyjne, są aresztowani kilkuset działaczy ukraińskich.
Ci ludzie chcą po prostu
zastraszeni,
jakoś żyć,
panie
tak?
redaktorze. Oni zostali zastraszeni i Rosja, nawet jak nieskuteczna militarnie, jest super skuteczna w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Putin się do niczego innego od 30 lat, 20 lat nie przygotowuje, tylko do walki z własnym społeczeństwem, o utrzymanie władzy, ma rozgwardię, ma struktury bezpieczeństwa wewnętrznego i ten terror wobec mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy jest gigantyczny. Boję się, że jakoś tam niestety skuteczne.
To od razu wspomnijmy o dwóch innych państwach, a w zasadzie o trzech, ale po kolei. Pierwsze to Gruzja, bo zdaje się, że Rosja pozwoliła na to, by południowa Osetia, to taki skrawek, proszę państwa, ja nie wiem, jak państwu to powiedzieć, co to jest południowa Osetia, to jest wielkość jakiegoś większego powiatu w Polsce, mniej więcej, a Tsinwali, czyli stolica południowej Osetii, w której miałem niewątpliwą przyjemność być, to jest miasto powiatowe, tylko wyjątkowo biedne.
No, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Cała Osetia już dzisiaj pewnie ma kilkanaście tysięcy mieszkańców.
Tak, to jest wyjątkowo biedne, górzyste, wiejskie, no pozbawione...
Piękne zbocza południowego Kaukazu.
Tak. Owoce dobre i można by tam być może wino robić, nie wiem, ale ta południowa Osetia jest zajęta przez Rosję od dawna, ale teraz formalnie ma stać się częścią Rosji, bo być może również we wrześniu odbędzie się tam referendum.
Tak, to jest ciekawe, bo to pokazuje sposób myślenia Władimira Putina. To oczywiście on podejmuje te wszystkie decyzje. Między bajki już wsadźmy te wszystkie spekulacje politologów o kolektywnym Putinie, o tym jakichś tam strukturach. Nie, to są jego osobiste wierzenia i przekonania. To też... Stąd te pomyłka na początku wojny, prawda? Bo to on myślał, że chlebem i solą zostaną przyjęci w Kijowie. Ale on, myślę, że Putin patrzy na siebie jako na cara, który odbudował imperium i ważne dla niego jest kształt terytorialny Rosji, jaki zostawi. I stąd scenariusz aneksji Krymu, scenariusz aneksji Donbasu, teraz scenariusz aneksji Chersonia bez względu na wszelkie koszty, teraz nawet jeszcze tą Osetię, dlatego, że myśli o tym, prawda? Jak gdyby... Każdy z nas ma w głowie gdzieś
będziemy odbudowywali
mapy Rosji, prawda, z XVII, XVIII, XIX wiek, jak tam przerastało terytorium. Katarzyna II zajęła tyle, żeby potem Jelcyn stracił, a proszę bardzo, a Putin odzyskuje.
No dobrze, to dwa kolejne państwa, jedno w którym pan jest ekspertem, czyli Mołdawia. Nie żeby w innych sprawach pan nie był ekspertem, ale pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw pomocy Mołdawii. Czy tam cokolwiek się dzieje w tej chwili?
Się dużo dzieje.
Czy Mołdawianie przygotowują się na najgorsze?
Oni się tak kiepsko przygotowują, bo mają ograniczone instrumenty przygotowania. Nie mają armii, mają podzielone społeczeństwo. Nie budują. Jak gdyby zakładają, że lepiej nic nie robić, aby nikogo nie zirytować. Co jest być może błędnym założeniem w tym sensie, że jak widzimy nie trzeba prowokować Putina, aby Putin był sprowokowany.
No tak.
I to jest pewien scenariusz trudny, ale... Ale jak można do tego jeszcze poprzedniego, to znaczy całym szacunkiem dla Mołdawii, ale ten kwestia rosyjska, to znaczy to myślenie obsesyjne, myślenie Putina w kategoriach granic Rosji, ono jednocześnie kompletnie ignoruje kwestię tego, jaka ta Rosja będzie. To znaczy, gdyby już dzisiaj widzimy, że sankcje zachodnie, one spowodują demodernizację państwa rosyjskiego, cofnięcia do lat 90.
Jak słyszymy, że samochód Łada ma być, proszę państwa, budowany, nowa Łada, widział pan to? Nowa Łada to jest ta Łada z lat 90. bez ABS-u, bez niczego w zasadzie.
No bo tam nie ma komponentów zachodnich. Jak rozmawiamy o sankcjach...
Chcą robić samochody jak sprzed 30 lat.
Gdy rozmawiamy o sankcjach, ciągle zwracamy uwagę, ile to wpływów jest walutowych do budżetu Rosji z powodu ropy i gazu. No to rzeczywiście tak jest. Na razie ceny są wysokie, embargo jeszcze nie obowiązuje większości, ale nie zwracamy uwagi na jeden bardzo ważny czynnik. Proszę Państwa, o 50% zmalał import do Rosji. To nie tylko zmalała ilość towarów
nie
luksusowych.
Tylko eksport, ale import, tak,
ale to,
tak?
Import to nie tylko towary luksusowe, to są też komponenty do produkcji czegokolwiek. Rosja sama nie jest w stanie nic produkować.
A dobrze, a nie będzie w stanie tego dorobić kupując z Chin, z Indii?
Być może trochę będzie, być może trochę nie będzie. Pamiętajmy o tym, że sankcje zachodnie również są sankcjami, które obejmują państwa i przedsiębiorstwa, które współpracują z państwami objętymi sankcjami, więc tutaj Chińczycy oczywiście pod stołem mogą przekazywać pewne rzeczy Rosjanom, ale będą bardzo starali się uważać, żeby nie płacić rachunków za nie swoją wojnę.
To jedno krótkie, jedno długie pytanie. Najpierw to krótkie. Łukaszenka się wybronił?
To nie jest krótkie pytanie. Wybronił się w tym
chwilowo.
Sensie, że rzeczywiście ten niedźwiedź na niego nie patrzy, ale jeżeli można używać dalej tej metafory, smycz i tak jest dość krótka, więc pod tym względem bym powiedział, wyrok został odroczony.
Okej. Okay. No i to dłuższe, to wie pan, nie ma dnia, no nie ma tygodnia, byśmy się nie dowiedzieli, na cóż to choruje Władimir Putin. A czy tego zalewu informacji, plotek, domysłów, jesteśmy w stanie coś konkretnego
wyłowić. Zachód powinien budować politykę wobec Rosji z założeniem, że Putin jest zdrowy i rządzić będzie przez następnych 100 lat. Dlatego jak coś się tam zepsuje, to tylko nasza korzyść. Natomiast jak gdyby nie budowałbym scenariuszy na tym, że akurat Putina zabraknie w sposób naturalny. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której dalsze prowadzenie tej wojny jest zbyt kosztowne dla rosyjskiej elity, bez względu czy na czele tego państwa stoi Putin, czy jakiś jego klon.
Patruszew.
Tak.
Patruszew.
Ale to akurat nie Patruszew pewnie będzie stał, jeżeli nie Putin, ale jakiś, nie wiem, Kirienko, Sobianin, ktokolwiek inny.
No właśnie, bo to jest taka złudna nadzieja bardzo wielu ludzi, także naszych rodaków, którzy myślą sobie, kurczę, a jakby tak się pozbyć Putina, nie wiem, jakby go tak zniknąć, to byłoby dobrze.
Ale ta nadzieja ma pewien realny komponent w sobie. To znaczy rzeczywiście, pewnie miejsce Putina zajmie jakiś jego bliski współpracownik, ale proszę pamiętać, że ten współpracownik będzie miał większe pole manewru do wycofywania się z różnych głupot, które zrobił Putin,
pan,
których nie może.
Wie,
ale to też będzie dużo bardziej kusił tych wszystkich Macronów i Scholzów.
No właśnie, on ich wszystkich skusi i to jest cała zamiana, że znowu zacznie się biznes jak zwykle.
No wiem, ale Putin nie wycofa wojsk z Ukrainy. Putin będzie walczył do końca, jak gdyby ten cel, ta obsesja zniszczenia państwowości ukraińskiej u niego jest absolutnie dominująca w jego myśleniu politycznym. Każdy kolejny może powiedzieć, no tak, tam błędy i wypaczenia mojego poprzednika.
To na koniec pytanie, pojawiają się coraz to nowe książki o Rosji, o Putinie, o prezydencie Zełenskim. Coś z tego jest szczególnie warte uwagi, warto czytać?
Znaczy, to jest taki czas turbulencji, że to właściwie książki, to one nie gonią rzeczywistości, prawda? Aha, ale analiza OSW na pewno.
A Jurija Felsztyńskiego warto czytać?
O tak, i bardzo dobra rozmowa.
Nie, to bardzo dziękuję, ale to akurat rozmówca był wybitny. Chociaż on, tak jak pan, zdecydowanie nie należy do optymistów. Nie, on jest jeszcze większym pesymistą niż pan.
To jest takie niestety powierzenie, że pesymista to dobrze poinformowany realista.
Tak, tego się niestety obawiałem. I właśnie dlatego pana zapraszam, bo umówmy się, nie dlatego, że pan wlewa jakąkolwiek nadzieję.
Nie, no ale żeby ja ciągle podkreślam w takich sytuacjach. Rosja tę wojnę przegrała. Walczmy o to, aby tej wojny nie przegrała Ukraina.
Adam Eberhardt, człowiek, który wyjeżdża, proszę państwa, teraz na odpoczynek pod Nowy Dwór Mazowiecki.
Panie redaktorze.
Ale to prawda. Pan jest człowiekiem, który będzie odpoczywał pod Nowym Dworem Mazowieckim.
Nie, to jest akurat wyjazd służbowy.
Jak państwo myślą, że analitycy międzynarodowi jeżdżą na wyjazdy służbowe, na przykład na Malediwy, to nie, pod Nowy Dwór. Bardzo panu dziękuję.
Kłaniam się.
Do widzenia.